Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a kolejny program Jeleniogórzan. Zaczniemy od pocztówki dźwiękowej. Posłuchajcie. To był fragment Aidy, a o tym cudownym utworze i artystce, który właściwie schodzi ze sceny, opowie nas miły gość, pani Anna Patrys, śpiewaczka, artystka, sopran dramatyczny, absolwentka Śląskiej Akademii Muzycznej w Katowicach, ale oczywiście z korzeniami tutaj w naszej szkole muzycznej w Jeleniej Górze, Jeleniogórzanka, z dziada i z rodziców i o tym będziemy dzisiaj z panią Anią rozmawiali.
Dzień dobry państwu. Mieli państwo przyjemność wysłuchać Leontyny Price, bardzo wyjątkowego wykonania arii Aidy o Patria Mia, która była bardzo ważna w historii światowej opery, bowiem był to moment, kiedy Leontyna Price żegnała się ze sceną Metropolitan Opera właśnie swoją sztandarową rolą. I po wykonaniu właśnie tej arii miała ponad 6-minutowe owacje na stojąco.
To jest dla artysty chyba najpiękniejsze uznanie, wyrazy uznania publiczności.
Tak. Gdy ktoś ma okazję zobaczyć nagranie to w formie wideo, widać jak artystka stoi na scenie, owacje nie milkną, tylko cały czas się potęgują, jej więźnie głos w gardle, zaczyna płakać, nie jest w stanie się już uspokoić. I na sam koniec, w 6 minucie, podnosi rękę do góry na znak publiczności, że wystarczy, bowiem już tego emocjonalnie nie zniesie.
Życzę każdemu z artystów takich pięknych doznań. Wróćmy jednak do takiego rytmu naszego programu. Pani Aniu, jak to się stało, że wylądowała pani w Jeleniej Górze? Wiemy, że korzenie pani rodziców sięgają nawet Miedzianki, gdzie pracował pani dziadek, zdaje się.
No tak, mój dziadek trafił tam z kolei po wojnie. Z Kielecczyzny, więc jeszcze dalej na wschód się wybieramy, w centralną Polskę. Moja babcia, jego żona, babcia Irena, przyjechała tutaj z Zamińska Mazowieckiego, z Kołuszyna. Moja druga babcia na Dolny Śląsk trafiła z kolei z Rudek, obecnie na Ukrainie, a wcześniej była to oczywiście polska miejscowość. Za to jej mąż, mój dziadek Stefan, był Lachem Sądeckim, więc każdy z moich dziadków przywiózł zupełnie inny fragment Polski na Dolny Śląsk.
No i nie ma się co dziwić, że to taki wulkan owocem tej wielkiej miłości jest. No ale zaczynała pani tutaj w przedszkolu i zdaje się, z tego co wiem o pani, już tam się były pierwsze akcenty pani naprawdę wielkiego talentu.
No tak się zdarzyło szczęśliwie, że przedszkole nasze bardzo duży nacisk kładło na edukację artystyczną również. Dzieci miały możliwość wykazania się zarówno w tańcu, jak i w muzyce. I w przedszkolu między innymi zakochałam się w scenie, w występach na żywo. I z moim przedszkolnym kolegą, panem Konradem Sikorą, wygraliśmy konkurs taneczny w przedszkolu, a następnie inaugurowaliśmy enduro słynne jeleniogórskie na stadionie. Także to był mój pierwszy dziecięcy występ sceniczny, publiczny.
Z tego co pamiętam, to był rok 87?
Tak, 87 rok.
1987 rok i powinna pani dodać, że chodziło o przedszkole w Cieplicach.
W Cieplicach przy ulicy Sprzymierzonych.
Pamięta pani jakieś nazwisko wychowawczyni, która panią próbowała kształtować?
Pamiętam imiona. To są tak odległe czasy, że dzieci nie notują jakby nazwisk. Natomiast pamiętam panią Bogusię, która była złotą kobietą, miała niesamowite serce i cierpliwość do dzieci. I to była pani, którą najbardziej w przedszkolu zapamiętałam i najbardziej ją lubię. Pani Bogusia mieszka w Cieplicach na pewno jeszcze, z tego co wiem, więc serdecznie pozdrawiam.
Potem się zaczęła pani dalsza muzyczna edukacja, która szła jako bocznym torem, jak to zwykle bywa, obok oczywiście tego nauczania powszechnego w szkole podstawowej, tak, średniej, etc. Proszę powiedzieć o tych pierwszych próbach szkoły muzycznej w Jeleniej Górze pierwszego stopnia.
To znaczy tak, w przedszkolu w Zerówce zostaliśmy przesłuchani wszyscy przez panią ze szkoły muzycznej w Cieplicach, szkoła muzyczna imienia Janiny Garści. I każdy z nas dostał jakiś przydział do konkretnej klasy instrumentalnej ze względu na jakieś preferencje. I ja dostałam się do klasy skrzypiec. I tą szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie skrzypiec ukończyłam. Niemniej z lekkim bólem, ponieważ to nie był mój ukochany instrument. Ja jednak cały czas miałam jakieś aspiracje do chwytania za mikrofon, do operowania głosem. I od samego początku czułam, że moja forma ekspresji muzycznej to będzie właśnie śpiew.
No i kiedy to się zaczęło?
I zaczęło się tak na 100%, tak na bardzo poważnie, zaczęło się w liceum, kiedy trafiłam do liceum imienia Norwida w Cieplicach, w Jeleniogórskim liceum numer 2. I pan Andrzej Majchrowicz, który był nauczycielem muzyki w tej szkole, wyłowił mnie z tłumu i stwierdził, że to jest jakieś absolutne horrendum, że ja po prostu mam takie warunki wokalne i ja nie śpiewam w szkole muzycznej, że nie jestem w klasie śpiewu. W związku z tym przydzielił mi jakby rolę sopranu prowadzącego w chórze. Śpiewałam więc wszystkie partie solowe. I dzięki właśnie niemu debiutowałam sobie na scenie, wykonując pierwszy raz w życiu w wieku 16 lat solową arię operową. I była to aria Cherubina Wojka Sapetę z opery Wesele Figara Mozarta.
To piękny utwór.
Jest bardzo piękny.
Potrafi pani go zaprezentować teraz. Tak?
Do końca życia będę pamiętała.
A kapella?
Tak.
A spróbujmy.
No jest piękna aria. Wojke sapete, que così amor. I tak zaczyna się ta aria.
No proszę państwa, dreszcz emocji przechodzi przez plecy, jak to się mówi. No i brnijmy dalej. Co było po tym pięknym występie?
I po tym wykonaniu, właściwie to jeszcze w czasie próby do tego koncertu, właśnie debiutującego, pierwsza skrzypaczka filharmonii naszej jeleniogórskiej, pani Natasza Wysocka i pan Andrzej Majchrowicz, mój nauczyciel od muzyki, stwierdzili, że ja jestem osobą, którą absolutnie musi usłyszeć tutejsza nauczycielka śpiewu solowego ze szkoły muzycznej drugiego stopnia. Ponieważ w pierwszym stopniu, bo to nie wszyscy państwo wiedzą, nie ma edukacji w śpiewie. Śpiewu zaczynamy się uczyć dopiero w momencie, kiedy nam dojrzewa instrument, czyli kończymy powiedzmy te 15 lat i dopiero wtedy możemy się wyczynowo uczyć śpiewu klasycznego. Wcześniej absolutnie nie. Więc to jest taka też przestroga dla rodziców, którzy chcą swoje dzieci posłać na śpiew i wyczynowo uczyć dzieci śpiewu. Nie robimy tego przed 14 rokiem życia, ponieważ jest niedojrzały instrument i można dziecku skrzywdzić struny głosowe.
No i potem, proszę panią, z tego co pamiętam, podróżuje pani na Śląsk do Katowic.
Tak. Nie ukończyłam średniej szkoły muzycznej w Jeleniej Górze, ponieważ będąc jeszcze w trzeciej klasie szkoły średniej muzycznej, dostałam się na studia do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. dzięki kursowi muzycznemu w zasadzie u pani profesor Henryki Januszewskiej-Stańczyk. I do pani profesor Januszewskiej-Stańczyk właśnie trafiłam do klasy śpiewu solowego. I tam spędziłam właściwie 8 lat życia na Górnym Śląsku, bo i studia na Akademii Muzycznej, i działalność koncertowa, i później pierwsza praca zawodowa związały mnie na długo ze Śląskiem. I zostałam na 4. roku studiów śpiewaczką, solistką Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.
No to zaczęły się wtedy występy i pewno tak. Przyszły pierwsze pieniądze.
Pieniądze były bardzo, że tak powiem, jak to w kulturze, słabe. Niemniej przyszło ogromne doświadczenie. Śpiew kameralny, w przeciwieństwie do śpiewu solowego, wymaga ogromnych umiejętności zespalania się w zespół. Zespalania się i barwowo, i technicznie, pewnej bardzo potężnej dyscypliny, bowiem mamy zespół śpiewaków, mamy dyrygenta, nie można się wybijać, nie można wychodzić przed szereg. Jest pewna misja jakby wokalna, jak to tak nazwę, gdzie trzeba mieć szacunek dla wszystkich głosów współpracujących w ansamblu. I Camerata Silesia to był również prawdziwy poligon wokalny, ponieważ to był zespół, który wykonywał muzykę od renesansu po współczesność. Od madrygałów przez dzieła mozartowskie, po kameralistykę klasycystyczną, dzieła współczesnych kompozytorów, czyli prawykonania na przykład na festiwalach Warszawska Jesień, jak również muzyka filmowa, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Camerata Silesia nagrała ścieżkę dźwiękową do Kolorów Kieślowskiego. I również takie eksperymenty wokalne, jak na przykład dzieła fortepianowe Chopina w wykonaniu 16 głosów solowych. To też takie były ciekawostki.
Proszę uprzejmie powiedzieć, że szło z tego żyć, czy nie bardzo?
Początkowo to były bardzo małe dochody, bo wiadomo, że instytucje kultury w Polsce mają, większość ludzi tego nie wie, ale artyści pracują za bardzo niskie stawki. Najczęściej jest to minimalna krajowa. Soliści oczywiście mają ten jakby przywilej dostawania dodatkowych gaży za partie solowe, więc powiedzmy, że tą taką przyzwoitą pensję, która pozwalała do pierwszego przetrwać, dostałam. Tak, wtedy dało się jakoś przeżyć.
Czy te pierwsze gaże uskrzydliły panią na tyle, iż ćwiczyła pani ten swój instrument głosowy? Podobno to cały czas trzeba kształcić, mimo że tak. Ma się iskrę Bożą w postaci talentu. I kiedy się okazało, że to jest właśnie skarb, który nazywamy sopranem dramatycznym?
Zaczęło się w roku 2008, kiedy pojechaliśmy z Kameratą Silesią na festiwal operowy do Bregenz. Bregenzer Festspiele, tak nazywa się ten festiwal. Jest to jeden z najstarszych europejskich festiwali operowych. Słynie z tego, że ma scenę zbudowaną na Jeziorze Bodeńskim i piękny 7,5-tysięczny amfiteatr na brzegu. I w czasie pobytu na tamtym festiwalu, słuchając solistek, które śpiewały Toskę, które śpiewały w Karlu V i przyjeżdżały śpiewać również dzieła symfoniczne, ja stwierdziłam, że ja chyba wcale nie jestem gorsza od nich. I wyprosiłam przesłuchanie u Davida Poutneya, czyli dyrektora festiwalu, oraz u Suzanny Schmidt, która była jego prawą ręką. I oni otworzyli oczy, bo nie przypuszczali, że w chórze, który przyjechał śpiewać na festiwalu, jest taka solistka. I to były dwie osoby, które zachęciły mnie do tego, żeby zacząć inaczej ćwiczyć już ten głos. Oboje usłyszeli od razu we mnie sopran. Oboje stwierdzili, że to jest na pewno duży sopran, spinto lub dramatyczny. I stwierdzili, że moje dalsze śpiewanie w chórze będzie absolutną porażką dla świata kultury i że powinnam przestać śpiewać kameralnie i chóralnie, a powinnam nastawić się na śpiew solowy. I to był moment, kiedy wracając z festiwalu, wypowiedziałam umowę o pracę.
W jaki sposób pani doskonaliła ten sopran dramatyczny i pod czyim kierunkiem?
To jest właśnie ciekawostka przyrodnicza, bowiem robiłam to zupełnie sama, nie mając żadnego nauczyciela, nie mając za żadnego coacha, ponieważ no, nie stać mnie było na lekcje za 250 zł za godzinę, bo tyle kosztują lekcje operowe u wielkich mistrzów. Więc moje doświadczenie było takie. Odtwarzałam sobie stare winylowe nagrania wybitnych, dramatycznych sopranistek. Kładłam na pulpit nuty tych arii, nagrywałam się i próbowałam uzyskać tą klarowność i tą gęstość głosu, która jest niezbędna do tego, żeby móc zacząć nazywać się po pierwsze sopranem. Bo muszę jakby wrócić do przeszłości. Ja byłam w średniej szkole i na studiach prowadzona jako mezzosopran, czyli głos średni. I chciałam uzyskać jakby jasność i szklistość brzmienia sopranu, zachowując jednocześnie ciemną, piękną barwę, tą, którą miałam jeszcze z tych mezzosopranowych czasów. Ale to wiązało się z różnymi dziwnymi ćwiczeniami wokalnymi, między innymi ćwiczenia z łyżeczką do herbaty.
Proszę powiedzieć, to ciekawe.
To są takie ćwiczenia, które pomagają unieść nieco miękkie podniebienie, czyli to, co w lusterku widzimy z tym języczkiem tam w gardle z tyłu, tam zaczyna się miękkie podniebienie i dobry śpiewak operowy potrafi bardzo wysoko dźwignąć do góry mięśniami to podniebienie. Właściwie przykleja je niemal do jamy nosowej, uzyskując taką jakby w gardle kopułę, która potęguje brzmienie dźwięku i pomaga pięknie do przodu wyprowadzić dźwięk i ten dźwięk nie buczy, nie cofa się, nie jest stłumiony, tylko jest, jak to mówią śpiewacy, na masce, blisko. I 2 lata zajęło mi, bardzo intensywne 2 lata, wyprowadzenie tego mojego głosu do właśnie sopranu. I postanowiłam spróbować swoich sił najpierw w chórze operowym, jako sopran. Pojechałam do Opery Wrocławskiej, dałam się przesłuchać do chóru Opery Wrocławskiej. Dyrygentka chóru stwierdziła, dlaczego ja nie zdaję na solistkę. Ja mówię, że ja nie mam doświadczenia takiego operowego, ponieważ ostatnie lata śpiewałam jako kameralistka i potrzebuję doświadczenia scenicznego i pracy z dyrygentem oraz orkiestrą operową i najlepiej zacząć od samego spodu, czyli od chóru. To po pierwsze otwiera nieco na scenę, na aktorstwo, a poza tym pomaga przyglądać się pracy solistów, tych takich z pierwszej linii. I tak zaczęła się moja przygoda z operą. W operze wytrzymałam 1 rok w chórze. I już wiedziałam, że to jest kompletnie nie moja bajka, że ja muszę po prostu stanąć tam z przodu zupełnie. I pozwoliłam sobie w międzyczasie odłożyć trochę pieniędzy i pojeździć troszeczkę do różnych profesorów. I tak trafiłam na profesora Radosława Żukowskiego, basa w Akademii Muzycznej w Krakowie. Profesor pozwolił mi jakby przyjść do niego na studia i zaczęliśmy pracować już nad potężnym repertuarem werdiowsko-wagnerowskim. To już jest to, co prowadzi do bycia sopranem dramatycznym. I za namową profesora wystartowałam w konkursie moniuszkowskim w Operze Narodowej u nas w Warszawie, gdzie dotarłam do półfinału. Komisja była nieco skonsternowana tym, że mam ciemną barwę, ale jednocześnie w programie jakby konkursowym mam arię z 3 różnych sztimfachów dla 3 różnych rodzajów sopranu. Bo i dla sopranu spinto, i dla sopranu dramatycznego koloraturowego, i dla sopranu dramatycznego. Czyli znowuż pokazywałam umiejętności, które jakby się wzajemnie wykluczają w konkretnym sztimfachu. Otworzyłam wachlarz możliwości i w tym momencie zamknęłam sobie nieco drogę do finału konkursu. Ale to dało mi też pewną pewność, że idę dobrą drogą. Że będę takim sopranem, jakim były Callas, jakim były Leontyna Price, Jesse Norman. Będę dużym głosem z szerokim wachlarzem technicznych możliwości i byłam tą śpiewaczką, która właśnie za konkurs moniuszkowski dostała najlepszą recenzję, mimo że nie wygrała ani nie dostała się do finału.
Brawo, brawo. No i proszę panią, ta determinacja zaprowadziła panią na antypody.
Tak. I ta determinacja zaprowadziła mnie aż do Sydney. I to był też zbieg okoliczności, bowiem zupełnie przez przypadek, oglądając nagrania wybitnych sopranów dramatycznych na YouTube, znalazłam nagranie Elizabeth Connell. I Elizabeth Connell to jest właśnie taki ciekawy przypadek śpiewaczki operowej, która z mezzosopranu stała się sopranem dramatycznym. Stała się wielkim, potężnym głosem werdiowskim i ona była tą śpiewaczką, która inaugurowała otwarcie słynnej opery w Sydney. I towarzystwo John Sutherland i Richarda Boninga postanowiło po śmierci za przepisane jakby fundusze z majątku Elizabeth Connell ufundować konkurs ze stypendium na kształcenie najbardziej rokującego na świecie sopranu dramatycznego. Ja przeszłam wszystkie 3 etapy tego konkursu. Stałam się jedną z 5 finalistek z całego świata. W finale obok mnie były 2 Australijki i 2 Amerykanki i zgarnęłam 2 z 3 nagród, w tym Grand Prix.
Proszę państwa, Jelonia Górzanka w operze Sydney. I o tym my nie wiemy, a odkrywa te fakty przed państwem pani Anna Patrys właśnie w programie Jelenie Górzanie. Jesteśmy w roku 2022, po tragicznym dla całej kultury okresie COVID-u. Proszę powiedzieć, jak pani to przetrwała i jakie są pani najbliższe plany?
Więc tak, pandemia dla muzyków samozatrudnionych, czyli takich jak ja, solistów, była takim momentem przewartościowania całego systemu, sposobu życia. Myśmy z dnia na dzień zostali bez dochodu, bez wsparcia państwa, bez żadnych rekompensat za odwołane koncerty, spektakle. Nie przywrócono nam jakby podpisanych kontraktów, myśmy je potracili bezpowrotnie. Zostaliśmy na 2 lata bez dochodu jakiegokolwiek. Jedyne wsparcie, jakie realnie otrzymaliśmy, to w przypadku takich osób jak ja, które na przykład należą do Spatifu, to była jednorazowa rekompensata w wysokości 2700 zł. No i ministerstwo po strajkach 2 listopada 2021 roku postanowiło uruchomić program Kultura w sieci. I ten program miał przez pół roku gwarantować nam minimalny chociażby dochód w zamian za zorganizowanie podcastów w internecie, koncertów na żywo w internecie, wykładów w internecie. No i wyceniło nas ministerstwo na 300 zł za taki koncert. Miesięcznie to było 1245 zł na osobę, bo trzeba pamiętać, że jako śpiewak muszę mieć akompaniatora. Więc funduszami tymi ze stypendium musiałam się podzielić również z pianistką. Przy czym tydzień przed jakby ogłoszeniem wyników tych stypendiów dowiedzieliśmy się, że zostają one skrócone na 3 miesiące z pół roku i tym sposobem zagrałam 15 koncertów za 300 zł.
No, ma się, proszę panią, rozrzut taki, to zacznij nas na wolontariat. Oczywiście tak. Żart, bardzo przykry, ale pani Aniu, proszę uprzejmie powiedzieć o swoim największym sukcesie, ponieważ nasz program powoli niestety zbliża się ku końcowi. Proszę powiedzieć o tym, o czym mówiła mi pani poza anteną, co panią uskrzydliło, że warto, mimo no w końcu dosyć dorosłego wieku, warto próbować dalej, bo przed prawdziwym artystą zawsze scena jest otwarta.
Tak, i był taki moment w mojej jakby drodze artystycznej, który ja uważam za no taką wisienkę na torcie. I nie był to wcale kontrakt na Abigail z Operą Narodową w Warszawie. Choć dla większości śpiewaków kontrakt z Operą Narodową to jest właśnie to, do czego dążą, bo to jest jak najważniejsza scena w Polsce. Dla mnie nie. Dla mnie zdecydowanie ważniejszą rzeczą był debiut na deskach Opery Śląskiej w roli Aidy. Aida to jest rola, właśnie ta, którą wysłuchaliśmy na początku audycji. To jest rola, która jest kwintesencją dramatyzmu u sopranów. To jest najbardziej wymagająca wokalnie partia operowa dla sopranu dramatycznego, oprócz oczywiście Izoldy w Tristanie i Izoldzie. Niemniej verdiowskie role dla głosów dramatycznych, dla voci verdiane, to są te najistotniejsze. To jest rola, która obnaża technikę, wszelkie mankamenty techniczne, jeżeli one istnieją, to na scenie wyjdą. To jest rola, która wymaga pięknej gry aktorskiej, a miałam akurat szczęście w momencie, kiedy podpisywałam kontrakt na Aidę, być zatrudniona w Fundacji na Rzecz Kultury Krystyny Jandy i tworzyliśmy razem spektakl Maria Callas Masterclass, gdzie Krystyna Janda grała partię Marii Callas, więc jednocześnie przygotowując partię Aidy miałam masterclass z aktorstwa u samej Krystyny Jandy. Więc jakby mogłam doświadczenie z tego dramatu w zasadzie Teresa McNally przenieść do partii Aidy. A ponadto miałam, to już jest w ogóle podwójne szczęście, miałam fantastycznych partnerów scenicznych, bowiem obok mnie na scenie w 2 pozostałych rolach głównych w Aidzie pojawiła się Małgorzata Waleska w roli Amneris i Andrzej Dobber jako Amonasro.
Zabieram państwa do Opery Śląskiej. Posłuchajcie fragmentu występu Anny Patrys w roli.
Tu tym razem będzie Leonora z Mocy Przeznaczenia.
Thank you.
proszę Państwa, nie ukrywam, że wstałem po to, żeby bić brawa na stojąca, a oczyma wyobraźni wyobrażam sobie, jak ten piękny spektakl operowy fascynował publiczność. Brawa były na stojąco?
Były.
Panie Aniu, no zbliżamy się do końca. Powiem tylko tak, że no właśnie Jelenia Góra jest taką kopalnią ogromnych talentów. I cieszę się, że w radio możemy te tuzy kultury i nie tylko zresztą kultury pokazywać. Jeżeli Państwo słuchacie tego, to proszę pamiętać o tym, że bez właśnie tych naszych audycji pod tytułem Jeleniogórzanie wiele artystów, nie tylko tak młodych i prężnych jak pani Anna, ale tych starszych z niewątpliwym dorobkiem i talentem, pewno już takiego Sol de l'Avenir, czyli zachodzącego słońca, uległoby zapomnieniu, a dzięki temu potrafimy to jednak utrwalić w pamięci. Zwyczajem, pani Anno, naszego programu jest to, iż każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór. Czy mogłaby pani coś wybrać dla siebie?
Oczywiście.
Strzelam, że to będzie utwór operowy.
Nie, tym razem wszystkich Państwa zaskoczę, bo będzie to artystka nieoperowa, nietuzinkowa i chociaż darzę estymą wielu artystów operowych, chociażby Jesse Norman czy Merlin Horn, to jednak zaproszę Państwa na podróż w dawne czasy w stronę kina czarno-białego i będzie to Judy Garland. Będzie to wspaniała aktorka, niesamowita wokalistka i kobieta, która zapisała się na stronach historii kultury słynnym wykonaniem Somewhere Over the Rainbow.
Wspaniała rzecz. Pani Aniu, dziękujemy serdecznie za rozmowę, a Państwu chcę przypomnieć, że gościem naszym była pani Anna Patrys, sopran dramatyczny, artystka o niesamowitej determinacji, talencie, który, jak się okazuje, niesie się z Jeleniej Góry od przedszkola aż po Śląską Operę, po Śląską Akademię Muzyczną. I pani Anna dalej jest aktywna bardzo i występuje również w teatrach tutaj miejscowych, muzycznych i nie tylko muzycznych, i nie tylko w Jeleniej Górze, bo również i na Dolnym Śląsku. Pani Aniu, serdecznie dziękuję za rozmowę, a teraz
dziękuję.
Proszę wysłuchać tego dedykowanego pani utworu.
There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?